Serdeczne podziękowania dla moich patronów i patronek w serwisie Patronite. Dziękuję za to, że wspieracie moją audycję. Jeżeli chcesz dołączyć, zachęcam do budowania nowej jakości mediów razem ze mną. A teraz zapraszam na podcast.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Raport z frontu. Mam nadzieję, że te raporty już od długiego czasu są stałym punktem Państwa dnia. Ze mną jest po drugiej stronie dr Marek Kozubel. Marku, dzień dobry.
Witam serdecznie Mateuszu, pozdrawiam Ciebie oraz widzów i słuchaczy Podróży bez Paszportu.
Chciałbym podziękować nowym patronom w serwisie Patronite: Lubomir Knezewicz, Kamil Ziemian, Łukasz Chrobok, Marta i Dominik Kołodziej, Daria Szafarczyk. To są ostatni patroni. Serdecznie zachęcam do wsparcia pracy właśnie w tym serwisie. Marku, jakie spojrzenie na front?
No tutaj zacznijmy, Mateuszu, od problemu, który pojawił się na odcinku na północ od Awdijiwki. Mowa oczywiście o wsi Oczeretynę, które jest położone na takim dość istotnym taktycznie wzniesieniu. Jego szczyt, który się znajduje właśnie w odrębie terenu zabudowanego tej wioski, no, wynosi około 245 metrów nad poziomem morza. Oczeretynę, nawiasem mówiąc, tak się znajduje na takim właśnie szerokim dość wzniesieniu, które łagodnie opada w kierunku zachodnim. I co się tutaj stało? Otóż mniej więcej od ponad tygodnia Rosjanie prowadzili natarcie w kierunku tej miejscowości. I oni te natarcie prowadzili wzdłuż toru kolejowego, który właśnie się znajduje tak pomiędzy właśnie wsią Stepowe, Krasnohorivką, a prowadzi z Awdijiwki na północ. No i co się tutaj takiego stało? Musimy się cofnąć mniej więcej do 12 kwietnia, bo wtedy właśnie Rosjanie, no, można powiedzieć, zaczęli dokonywać pewnego przełomu na tym odcinku, operując głównie oddziałami piechoty, ale przy dość dużym wsparciu artyleryjskim i lotniczym, ale również i dronów, nacierali oni na północny zachód, w górę wzgórza i stopniowo zaczynali zbliżać się do terenu zabudowanego Oczeretne, a także do pobliskiej, trochę mniejszej wioski Nowobachmutivki. W tym samym czasie inna grupa wojsk rosyjskich nacierała na położone na wschód od Oczeretnego wsie Nowokałynowe i Keramik. Tutaj zresztą też widzimy kierunki natarcia rosyjskiego na obie miejscowości. W ten sposób Rosjanie sobie właśnie zabezpieczali ten główny kierunek ataku na Oczeretnę. Z powodu braków amunicji artyleryjskiej, a tutaj przypomnijmy, na cały długi odcinek frontu od odcinka Słobożańskiego aż po odcinek Chersoński Ukraińcy zużywają średnio dziennie od 1000 do maksymalnie 2000 pocisków artyleryjskich, nie więcej. To właśnie w dużej mierze przez ten brak Rosjanie byli w stanie nawet oddziałami piechoty podejść w końcu 16 kwietnia do wsi Oczeretne. Broniąca tego odcinka 115 Brygada Zmechanizowana, no, początkowo straciła troszeczkę terenu. Tutaj też widzimy, że dochodziło do strat terenowych we wschodniej części wsi Nowokałynowe, która zresztą już jest bardzo mocno zdewastowana i tam ciężko jest się za czymkolwiek skryć. W każdym razie do 18 kwietnia oddziały 115 Brygady, pomimo początkowych problemów właśnie w tej południowej części Oczeretne, zdołały opanować sytuację i na chwilę wyprzeć oddziały rosyjskie. Ale ta chwila trwała tylko zaledwie dwie doby. I już 21 pojawiły się potwierdzenia, że Rosjanie znowu zajęli tą samą część wsi, co podczas pierwszego podejścia, a w kolejnych dobach sytuacja się tylko i wyłącznie pogorszyła. Tutaj zaraz Państwu to pokażę, właśnie jak się ten stan posiadania Rosjan we wsi zwiększał. I dzisiaj, czyli stanem na dzień 24 kwietnia, możemy mówić o tym, że prawdopodobnie całe Oczeretene albo prawie całe znajduje się już w rękach rosyjskich. Co się tutaj takiego stało, skoro początkowo 115 Brygada była w stanie wyrzucić Rosjan z południowo-wschodniego skrawka wioski? Otóż tutaj prawdopodobnie już po tym pierwszym wyrzuceniu Rosjan dokonano rotacji oddziałów. Rosjanie ponowili swój atak w trakcie rotacji. Prawdopodobnie mieli dobre rozeznanie w tym, co się dzieje w tej wiosce, jakie są zamiary dowództwa 115 Brygady, no i po prostu uderzyli, stwarzając dodatkowy chaos, no i po prostu bardzo dobrze wykorzystali to, że Ukraińcy nie byli w stanie no, po prostu zatamować tego naporu. W końcu parę dni temu strona ukraińska musiała rzucić jako, można powiedzieć, strażaków na ten odcinek, mających zahamować postępy rosyjskie, elementy 47. Brygady Zmechanizowanej. Tej brygady, która brała udział m.in. w walkach na Zaporożu, to ona wyzwalała wieś Robotynę, poniosła też no, dość ciężkie straty w ciągu tych kilku miesięcy walk letnich, ale ona też brała udział w obronie części Awdijiwki, a potem też brała udział w zahamowaniu rosyjskich postępów w kierunku rzeczki Durna, położonej na zachód od Awdijiwki. Także to jest bardzo bitna brygada, ale ona właśnie miała troszeczkę sobie odpocząć przed kolejnymi działaniami. Miała odnowić tutaj swoje stany osobowe, no ale tutaj, jak widzimy, nie udało się jej zbyt długo podpoczywać. Dowództwo ukraińskie musiało znowu ją rzucić jako strażaków mających uratować sytuację. Jeżeli nie odzyskać Oczeretynę, to przynajmniej zahamować postępy rosyjskie. I tutaj właśnie ten udział tej brygady też pozwolił troszeczkę poznać okoliczności utraty Oczeretne, ponieważ weteran tejże brygady, oficer Mykoła Melnyk, tutaj dodam, że stracił on nogi podczas ofensywy na Zaporożu w ubiegłym roku, napisał dość taki gniewny, emocjonalny wpis w mediach społecznościowych, w których obwinił po prostu załogę tej wioski o to, że porzuciła swoje pozycje. Po prostu napisał, że żołnierze, którzy mieli bronić okopów, po prostu uciekli. Inny obserwator, Osintowiec, zwrócił z kolei uwagę na to, że faktycznie doszło do opuszczenia pozycji i że właśnie odpowiedzialni są za to żołnierze 115 Brygady. Z kolei portal Deep State, z którego mapy korzystam, dodał, że Rosjanom udawało się właśnie w tych ostatnich dniach koncentrować oddziały piechoty, nawet pomimo kolejnych nieudanych ataków. Po prostu Rosjanie, korzystając z tego, że Ukraińcy mają deficyt amunicji artyleryjskiej, a niewykluczone, że również moździerzowej, po prostu byli w stanie gromadzić nawet w lejach czy za różnymi ruinami te niedobitki piechoty, które się ostały po poprzednich atakach w kierunku Oczeretne. I po prostu byli w stanie wykorzystać tą sytuację, własną przewagę artyleryjską i wsparcie lotnicze, no i po prostu uderzyli. Ale też zwrócił uwagę na to, że doszło tutaj, jak on to zresztą zacytował, do dziwnych wydarzeń. Przy czym tutaj trzeba podkreślić też jedną rzecz. Deep State, choć potwierdza, że faktycznie doszło tutaj do niezbyt dobrych manewrów, no tutaj to taki trochę eufemistyczny on wpis dał na ten temat, że owszem, doszło do błędów taktycznych, nie utrzymano pozycji, ale on ostatecznie stwierdził, że nie będzie obwiniać o to żołnierzy, zwykłych żołnierzy, ponieważ oni ryzykują życiem, a zamiast tego woli zwalić winę na oficerów. Tylko że tutaj musimy pamiętać o tym, że sytuacja jest dość skomplikowana. Pamiętajmy, ile krytyki wylewało się na ukraińskich dowódców za to, że utrzymywali na różnych pozycjach, niekiedy z powodzeniem, przez długi czas różne oddziały. Nierzadko już wykończone, wyczerpane, gdzie stany osobowe schodziły poniżej 70%. I tutaj prawdopodobnie mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy chciano uniknąć takiej sytuacji i taki oddział, który już był pewnie wykrwawiony, wyczerpany, zdecydowano się zmienić na inny oddział. Oddział, który był wypoczęty. No tylko, że musimy też pamiętać, że teraz coraz więcej oddziałów, nawet w niektórych doświadczonych brygadach, jest często złożona z żołnierzy, którzy jeszcze nie posiadają doświadczenia bojowego, nie są psychicznie gotowi na takie sytuacje, jak na przykład zrzucanie na ich pozycję ciężkich bomb lotniczych, nie są gotowi psychicznie na długotrwały ostrzał artyleryjski, nawet jeżeli zajmują dobrze umocnione pozycje i są w stanie przeżyć taki ostrzał lub niektóre bombardowania. No o ile oczywiście bomby nie spadną zbyt blisko. Także tutaj mamy do czynienia z bardziej skomplikowaną sytuacją, ale też widzimy i ciekawą manierę polegającą właśnie na tym, że ukraińska opinia publiczna woli obwiniać nawet w przypadkach nieuzasadnionych oficerów, dowódców, byleby tylko odsuwać od zwykłych żołnierzy, którzy nierzadko nie zdali egzaminu. Byleby odsuwać właśnie od nich tutaj różne zarzuty. O to, że na przykład właśnie nie utrzymali pozycji, które można było utrzymać, że opuścili je, zbiegli. No ale tutaj też właśnie pamiętajmy, że jest też właśnie coś takiego jak żołnierska prawda, soldacka prawda, jak to na przykład już dwa razy wspominał w swoich wywiadach dla ukraińskiej prawdy analityk ukraiński, zarazem weteran Anton Murawejnyk. On tutaj podkreślił, że te zarzuty wobec oficerów, wobec kadry dowódczej nie zawsze są uzasadnione i trzeba pamiętać, że żołnierz potrafi się obrazić na swojego dowódcę, nawet jeżeli ten wyda mu w pełni uzasadniony rozkaz. Na przykład wyda rozkaz kopania głębszych okopów. No to wtedy żołnierz będzie marudzić, że oficer się nad nim znęca, bo wymaga od niego wielkiego wysiłku. Niestety również mamy do czynienia z taką sytuacją i społeczeństwo ukraińskie ma mniej więcej też taką mentalność, że właśnie woli obwiniać nawet tych, którzy wymagają podjęcia pewnych uzasadnionych działań. Myślę, że sprawa utraty wsi Oczeretne jest bardziej skomplikowana. Ona obejmuje naprawdę szereg właśnie czynników. Od problemów z deficytem amunicji artyleryjskiej, po obiektywne przewagi Rosjan, z którymi aktualnie Ukraińcy absolutnie nie są w stanie zrobić zbyt wiele. I tutaj nie ma o co obwiniać ani żołnierzy, ani dowódców o to, że na przykład na pozycje, na okopy spadają ciężkie bomby lotnicze, prawda? Dalej, w końcu mamy do czynienia z takimi problemami jak rotacje, które też jest ciężko wykonać w momencie, kiedy przeciwnik znajduje się blisko i cały czas naciska na daną pozycję, która właśnie ma podlegać zmianie załogi, zmianie obsady. To jest właśnie sytuacja nieco bardziej skomplikowana. I tutaj nie znajdziemy tak na dobrą sprawę jednego powodu. A co do błędów dowództwa, czy to odcinka, czy to 115 brygady, to ja tutaj tylko zwróciłbym uwagę na to, że prawdopodobnie nie doceniono tej rosyjskiej koncentracji, która miała miejsce w drugim tygodniu kwietnia. Nie doceniono zagrożenia, jakie płynie właśnie z tego rosyjskiego natarcia w kierunku Oczeretny. Mam wrażenie, że początkowo to przespano, a no bywa tak, że nawet chwilowa nieuwaga może doprowadzić do dość niepokojących strat terenowych. I z czymś takim właśnie mieliśmy do czynienia w tym przypadku. Oczywiście bardzo ważnym punktem nadal pozostaje Chassiv Yar na odcinku bachmuckim. Tutaj sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo tutaj Ukraińcy też przeprowadzają kontrataki. Jeden z takich miał miejsce na południe od Iwaniwskiego, gdzie Ukraińcy odzyskali kawałek terenu. Będą prawdopodobnie próbowali flankować tą południową grupę, która stara się obejść Iwaniwskie, ruiny Iwaniwskiego od południa. Rosjanie ponadto nadal nacierają, można powiedzieć, czołowo na wschodnią dzielnicę Chassiv-Yaru, która się znajduje za kanałem. Tutaj Rosjanie próbowali kilka razy wchodzić, ale są cały czas odpierani. Niemniej jednak Rosjanom, trzeba podkreślić to, sprzyja lotnictwo szturmowe oraz fakt, że Ukraińcy mają ograniczone zasoby w zakresie odpierania tych ataków. Ale o tym mówiłem zresztą w jednym z poprzednich raportów dla podróży bez paszportu. Jeżeli chodzi o inne odcinki, to tutaj, nawiasem mówiąc, nie dochodzi na razie do jakichś większych, spektakularnych zmian. Można wręcz powiedzieć nawet, że ten front stoi. A takimi właśnie najbardziej ognistymi odcinkami w ostatnich tygodniach to są właśnie odcinek bachmucki oraz oczywiście Awdijiwsko-Doniecki. No jeszcze tylko warto dodać, że Rosjanom w końcu udało się zdobyć wieś Nowomychajliwka. Tutaj ja pokażę, gdzie ona się znajduje, na południe od Doniecka. Zajęcie Nowomychajliwki oczywiście pozwala Rosjanom pójść następnie na Paraskowiówkę oraz Konstantyniówkę, gdzie, jak już kiedyś wspominałem, znajduje się skrzyżowanie prowadzące na południe do Wuhledaru. Także tutaj natarcie z Nowomychajliwki na zachód będzie właśnie miało na celu oskrzydlenie przyszłości ukraińskiej obrony pod Wuhledarem, a być może nawet zmuszenie Ukraińców do tego, aby za jakiś czas z Wuhledaru się wycofać. Pamiętajmy też, że Rosjanie próbują atakować z takich też pozycji jak Mykilskie, Włodymyriwka na północ, aby tutaj ścinać te wybrzuszenie. No, w ostatnich dobach może tych ataków zbyt dużo nie było, a przynajmniej nie wszystkie możemy nazwać klasycznymi atakami, ale trzeba właśnie pamiętać o tym, że Rosjanie też są aktywni na tamtym odcinku i zapewne za jakiś czas, tak przynajmniej podejrzewam, będą starali się podjąć większe właśnie działania z rejonu Nowomychajliwki, a później właśnie bezpośrednio w rejonie Wuhledaru.
Tak, Kozubel, bardzo dziękuję za dzisiaj. Kłaniam się nisko.
Ja również dziękuję, pozdrawiam serdecznie.